Jak Katar reaguje na atak Iranu? Teheran, odpowiadając na weekendową operację USA, wystrzelił rakiety w kierunku baz amerykańskich w pobliżu Dohy. Burzowy wieczór w Polsce. Posłuchajcie raportu z Dolnego Śląska. Na start faktów sportowych meldunek z tenisowego turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg. Katarska obrona powietrzna odparła atak rakietowy Iranu na amerykańską bazę lotniczą. Teheran potwierdził, że wystrzelenie rakiet w stronę amerykańskich baz jest odpowiedzią na weekendowy atak Stanów Zjednoczonych na irańskie instalacje nuklearne. 10 pocisków zostało wycelowanych w bazę w Katarze, jeden w Iraku. Ponownie w faktach nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, który cały czas śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie. Krzysztofie, jakie są reakcje na ten odwet?
Władze Kataru ostro potępiły działania Iraku, nazywając je naruszeniem katarskiej suwerenności i przestrzeni powietrznej. Jednocześnie rzecznik MSZ dodał, że Katar zastrzega sobie prawo do bezpośredniej odpowiedzi na tę jawną agresję. Z kolei Irańczycy już zwrócili się do władz Kataru, że ta operacja nie stanowi żadnego zagrożenia dla, jak to ujęto, naszego przyjaciela i braterskiego sąsiada, a wymierzona była jedynie w amerykańską infrastrukturę, położoną w oddali od zamieszkałych terenów. Teheran poinformował też, że wystrzelił tę samą liczbę pocisków, co Amerykanie wczoraj. Katar czasowo zamknął przestrzeń powietrzną. Z kolei amerykańska prasa podaje, że Iran skoordynował ten atak z władzami Kataru. Ostrzegł je o czasie wystrzelenia rakiet, by zminimalizować niebezpieczeństwo. Sam atak miał być operacją symboliczną, a chodzić ma o uniknięcie konfliktu na pełną skalę.
Atak Iranu na amerykańską bazę w Katarze. Zobaczcie to koniecznie na filmie przysłanym przez naszych słuchaczy.
That's another one. There.
Yes.
Na naszej stronie rmf24.pl publikujemy także pilny apel ambasady do Polaków w Katarze. W razie potrzeby uruchomione zostaną dodatkowe kanały kontaktu alarmowego, poinformowała ambasada RP w Dosze. Grzmi na Opolszczyźnie i na Górnym Śląsku. Wcześniej burze dały się we znaki m.in. na Dolnym Śląsku. W związku z silnym wiatrem i intensywnym deszczem odnotowano tam już około 400 interwencji. Są podtopienia, informuje nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska, która rozmawiała ze służbami. Co, Martyno, powiedzieli ci strażacy? Gdzie mieli najwięcej pracy?
Najczęściej w okolicy Jeleniej Góry, tam musieli zazwyczaj usuwać powalone drzewa z lokalnych dróg. Jak mnie zapewnili, główne trasy są przejezdne. W tej chwili, przynajmniej we Wrocławiu, burza się uspokoiła, nieśmiało wygląda do nas nawet słońce, ale synoptycy nie mają wątpliwości. Przed nami niebezpieczny wieczór i noc. Porywy wiatru mogą dochodzić w regionie nawet do 115 km na godzinę. Trzeba się też liczyć z przerwami w dostawie prądu. W stan gotowości zostały już postawione Wojska Obrony Terytorialnej. Jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
Gwałtowna burza w Austrii uszkodziła kolejkę linową w Dornbirn na zachodzie tego kraju. 80 metrów nad ziemią między stacjami w wagoniku na ewakuację czeka 19 osób i pies. Awaria mechanizmu napędowego uniemożliwia wysłanie gondoli ratunkowej.
Fakty RMF FM docierają najbliżej.
Projekt polskich fabryk sztucznej inteligencji zaczął działać w Poznaniu. Fabryki mają pomóc w wyszkoleniu modeli, z których korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa. Polska sztuczna inteligencja ma mieć swoje zastosowanie m.in. w medycynie, na przykład w radiologii.
Jeżeli tych radiologów nam zabraknie, będzie ich za mało albo będą zmęczeni, będą popełniać błędy, to możemy ich zastąpić wytrenowaną sztuczną inteligencją, która znajdzie te same punkty podejrzane znacznie szybciej, łatwiej i przede wszystkim się nie zmęczy. Chodzi też o to, żeby połączyć możliwości uczenia maszynowego z uczeniem kwantowym. A więc żebyśmy mogli wykorzystać potencjał obu tych najważniejszych gałęzi, w których obecnie rozwija się współczesna informatyka. Czyli obliczenia dużej skali w fabryce AI, gdzie mamy duży komputer dużej mocy i komputer kwantowy, który umie rozwiązywać problemy w określonym zakresie, ale za to niewiarygodnie szybko.
Wyjaśnił profesor Bartosz Walter z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Fakty sportowe i Paweł Konieczny.
Zapraszam. Magdalena Fręch przegrała z Dunką Clarą Tusson 7-6, 3-6, 3-6 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA 500 na kortach trawiastych w niemieckim Bad Homburg. Pierwszy pojedynek tych tenisistek w zawodowym turze trwał 2 godziny i 25 minut. W turnieju uczestniczy także Iga Świątek, która w pierwszej rundzie ma wolny los, a w drugiej zmierzy się z Białorusinką Wiktorią Azarenką. Ten mecz zaplanowano na jutro wstępnie na 16. Za godzinę ruszą decydujące spotkania grupy B piłkarskich klubowych mistrzostw świata. Brazylijskie Botafogo zmierzy się z hiszpańskim Atletico Madryt, z kolei Seattle Sounders zagrają z PSG. A na polskim podwórku przygotowania do nowego sezonu Ekstraklasy. Po dwóch latach przerwy do krajowej elity wracają gracze Wisły Płock. Na konferencji po finale baraży z Miedzią Legnica trener Mariusz Misiura bardzo mocno zaznaczył, jak wielką wartość dla jego drużyny ma kapitan, 34-letni napastnik Łukasz Sekulski. Jak zdradził w rozmowie z RMF FM, nie tylko dlatego, że w ubiegłym sezonie strzelił 11 goli i zaliczył 3 asysty. Także dlatego, że nakłonił osoby decyzyjne w klubie do opłacenia klauzuli w kontrakcie jednego z zawodników.
W ostatnim meczu z Miedzią Legnica nie mógł zagrać Nema Miuskowicz, bo miał klauzulę finansową wpisaną i żeby mógł zagrać, musiał uzbierać tam jakąś kwotę, żeby ją zapłacić. No i jakby uważam, że Łukasz Sekulski był kluczowy, że taka kwota czy środki zostały gdzieś tam zabezpieczone i Nema mógł z nami w tym finale zagrać.
Cała rozmowa Cezarego Dziwiszka z trenerem Wisły Płock jest na RMF24.pl.